Witamy bardzo serdecznie księdza doktora Wojtka Bartoszka, który wiedzę czerpał w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą, ale jest to człowiek wielkiego serca, który posługuje wśród osób najbardziej chyba potrzebujących, osób niepełnosprawnych w Borowej Wsi. I może taka forma też i świadectwa o pracy, o doświadczeniach tam, ale w kontekście modlitwy, w kontekście słów Pana na ten miesiąc. Księdze Wojciechu, prosimy.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Tadeuszowi za zaproszenie. Z podwójnego względu się bardzo cieszę, bo to wasze zacne grono jest tym pierwszym powodem radości, a drugie to wspominamy czas, gdy ksiądz Tadeusz był naszym opiekunem rocznikowym i to tak właściwie powinniśmy się miejscami tutaj zamienić, bo to mistrz tu siedzi, uczeń stoi. Tak więc to bardzo dziękuję za to wyróżnienie i to już jest ta pierwsza forma dziękczynienia, o której będzie mowa. Moi drodzy, do rzeczy. Było to 3 lata temu. Wigilię paschalną katedra Notre Dame w Paryżu kardynał Ventrois chrzci 4 dorosłych osób. Jedną z nich była kobieta pochodzenia afrykańskiego, nie wiem, być może algierskiego. Jej strój wyraźnie wskazywał na to, że przeżywa w swoim życiu coś niezwykle ważnego. To niespotykane w kulturze europejskiej jej strój, piękny turban, cała w tunice takiej kolorowej, wspaniale wyglądała, piękna właśnie ta, piękny strój taki afrykański. Moi drodzy, pierwszy raz w życiu widziałem, jak osoba ze szczęścia płacze, gdy przyjmuje sakrament Chrztu Świętego. Nie był to jakiś taki egzaltowany płacz, był to taki cichy, spokojny płacz, szloch, łzy, które spływają mi po policzkach w pięknej atmosferze Wigilii Paschalnej przyjęła Chrzest Święty. Nie wiem, jakie są jej dalsze losy. Fakt był taki, że płakała ze szczęścia, iż Jezus wszedł w jej serce i do jej życia. Było to także wzruszające dla innych, którzy to widzieli. Przyjęcie chrztu z radości. Być może była muzułmanką. To naprawdę już wiele świadczy o tym, że ktoś tak odważnie potrafi przejść na wiarę chrześcijańską. Kochani, Słowo Boże, wokół którego dzisiaj się gromadzimy, jest takie. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Słowa pochodzące z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Te słowa zapraszają nas do pełnej wdzięczności w naszym życiu. Przywołana historia pokazuje początek drogi za Panem Jezusem i radość, która wypływa z tego odkrycia światła, które świeci w ciemności, jak słyszymy także na roratach w naszych parafiach. Świeżość wiary tej kobiety jest także pewnym światłem dla nas, jak mamy przeżywać z radością naszą wiarę, więź z Panem Jezusem. Wiemy, że chrześcijańska radość nie polega tylko na takim krótkim, egzaltowanym wyrażeniu emocji względem Jezusa, ale że to ma trwać w czasie. Pozwólcie, iż będę przywoływał kolejne takie francuskie obrazy. Paryski obraz, monaster mniszek, Le Petit Cerf de Bethlehem, po polsku określane jako Betlejemitki. Mieści się prawie w centrum Paryża, na placu Wiktora Hugo, już niedaleko, bardzo blisko od wielkiego ronda, na którym jest słynny łuk triumfalny, jedne chyba z najbardziej ruchliwych miejsc w Paryżu. Znamy doskonale to miejsce, choćby z filmów z Louis de Funès. Wiemy, że tam zawsze jest bardzo dużo samochodów. I ten plac Victor Hugo jest bardzo blisko tego ruchliwego miejsca i tam też bardzo dużo osób przechodzi w jednym, drugim kierunku, dużo samochodów. I w tym miejscu znajduje się blisko monaster sióstr betlejemitek. Wchodzi się w inny świat. Patrzy się na koniec tego kościoła, potężny fresk, ikony Rublowa Trójca Święta. W ogóle cała konstrukcja jest według takiej wizji pisarza wczesnochrześcijańskiego Dionizego Areopagity, który mówi o dwóch hierarchiach. Hierarchia niebiańska i hierarchia ziemska. Każda z tych hierarchii ma trzy części. Najpierw w tej hierarchii niebiańskiej patrzymy na ikonę Rublowa, Trójca Święta. Później niżej chór aniołów i archaniołów, ikony adorujące Trójcę Świętą. Jeszcze niżej patriarchowie, apostołowie i święci. Znowu kolejne ikony, na każdej ikonach piękne lampiony. Znowu ci święci adorują Trójcę Świętą. To hierarchia niebiańska. Gdy rozpoczyna się liturgia, odkrywa się hierarchia ziemska. Odpowiednikiem Trójcy Świętej jest Eucharystia. Jest msza święta, która jest sprawowana. Odpowiednikiem aniołów adorujących Boga są kapłani celebrujący Eucharystię. I trzecia hierarchia, również w układzie trójkowym, to wierni. Najpierw mniszki, Wielki Piątek na boso, inne zakony francuskie. Pościągali habity, wymierają. Te siostry, powołań niezwykle dużo. Radykalna reguła, prawie taka jak sama u sióstr karmelitanek u nas tutaj w Katowicach. Wielki Piątek na bosaka. Widzimy najpierw mniszki, później wiernych i dalej trzeciej chór, jakby kruchta katechumenii. Nie było, ale możemy sobie wyobrazić, że ta kruchta do tego kiedyś tam właśnie służyła. Wszyscy wchodzą, te hierarchie ziemskie, w liturgię, by uwielbiać Boga Trójjedynego. Inny świat. Za drzwiami ruchliwy świat. Czy ten świat jest zły? Nie. Ale w tym świecie można się pogubić. Wchodząc w tą liturgię niebiańską z pięknym śpiewem francuskim, greckim, łacińskim, nagle odkrywa się, jakby to naturalnie to serce lgnęło do Pana Jezusa. Chciałby przylgnąć do Niego i wejść w tą jedność z Bogiem. Sobór Watykański II mówił o wielkim zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła, w życie świata, by zewangelizować ten świat. Możemy się, jeśli nie mamy takiego miejsca, w którym się naładujemy duchowo, takiej pustyni, w której będziemy, nasza duchowość się rozmyje. Piękny jest obraz właśnie tego monasteru, gdzie ludzie tłumnie przychodzą, lgną do Pana Jezusa, by choć na chwilę zatrzymać się. Wigilia Paschalna, znowu liturgia, pełny kościół od 23 do 5 nad ranem. Ksiądz biskup przyjeżdża na rowerze i odjeżdża z tej liturgii na rowerze do dzielnicy La Défense, takiej nowoczesnej, by tam uczestniczyć w innym spotkaniu ekumenicznym. Wszyscy wchodzą w ciszę, wyciszają się. Przedstawiciele, naprawdę bardzo dużo, tam w Wigilię Paschalną proklamowana była prawda, Ewangelia o zmartwychwstaniu w około 20 językach. Czytali to ludzie z kościoła, więc można powiedzieć też i wspólnota bardzo wielonarodowa, a gromadził Chrystus tę wspólnotę. Do czego zmierzam? Potrzebna jest w Europie Zachodniej, a coraz to bardziej także i u nas, pustynia. Miejsce, w którym wyciszymy się, w którym, jak to duchowi autorzy pisali, byśmy mogli chodzić w Bożej obecności nie tylko w czasie modlitwy, ale później także i w ciągu całego życia, w ciągu całej naszej pracy, gdy jesteśmy. Przemiana świata, przemiana siebie dokonuje się w całkowitej pracy, takiej pracy u podstaw nad sobą. Ona ma prowadzić do przylgnięcia naszego serca z najświętszym sercem Pana Jezusa. To słowo przylgnięcie jest tutaj bardzo ważne. Być może na pierwszy rzut ucha kojarzy nam się to z jakimś takim odczuciem, psychologią. Nie, może na początku tak. Kiedyś dla mnie było takim odkryciem, jak to pisarze, duchowi XVII-wieczni pisali o tym przylgnięciu. Jest takie francuskie słowo adhérer. I to słowo, ono współcześnie, właśnie tak ksiądz profesor mi to tłumaczył, Polak, który bardzo dobrze zna ten język tamtego kraju, on mi to wytłumaczył w taki bardzo prosty sposób. Jak samochód jedzie, to jaka jest przyczepność samochodu, kół tego samochodu do nawierzchni. Jak jest goło, leć. Jak leje, jak teraz jest śnieg. Jaka jest przyczepność tego samochodu? Przekładając to na język duchowy, jaka jest przyczepność mojego serca do serca Pana Jezusa, gdy jest gołoleć w naszym życiu, gdy jest burza? Czy ta jedność mojego serca z najświętszym sercem jest stała, czy mną rusza, czy jest burza nie tylko na zewnątrz, ale także i w moim sercu? I cała droga duchowa ma prowadzić właśnie do tej wewnętrznej jedności z sercem Pana Jezusa. Podstawą tego poszukiwania, pielęgnowania, a czasami walki, o tym mówi w bardzo prosty sposób pieśń Roratnia dla dzieci Arki Noego. Oni tam walczą, nie z kimś, ale właśnie o tą jedność wewnętrzną z Panem Jezusem. Ci święci, o których są te roraty. Czasami jest to ta walka o tą i podstawą tych prób, tego pragnienia, by ta jedność była w sercu zachowana, jest odkrycie prawdy o miłości Pana Jezusa do końca. Po krzyż, po śmierć. Prawda o Bożej miłości. Kiedyś miałem tam jakiś taki trudniejszy czas w seminarium. Przychodzę do księdza Tadeusza. Co ja będę mówić tym ludziom? Nic chyba tylko, że Pan Bóg kocha. Ksiądz Tadeusz mi wtedy powiedział, obyś tego nie zapomniał. Dzięki. Jakby w życiu odkrywają się później coraz to inne warstwy tej Bożej miłości. Właśnie te do końca, do śmierci, tak radykalnie. Pozwólcie, znowu kolejny obraz. Tym razem liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Sacré-Cœur. Biskup pomocniczy, przewodniczy tej liturgii. W pewnym momencie po homilii ksiądz proboszcz prosi nas, w większości to byliśmy księża studenci, nie do końca chyba francuscy, Jakbyśmy pod ołtarz podeszli, a tam się jest jak na patelni, to jest, to prezbiterium jest tak u góry, wszyscy widzą, prosi, żebyśmy ściągnęli buty. Ksiądz biskup obmywa nam stopy, później całuje te stopy. To było niezwykłe, już takie fizyczne doświadczenie, jaka jest pokora Syna Bożego. Z jednej strony potężny Bóg stwarzający wszechświat, o czym słyszeliśmy dzisiaj w homilii. Będziemy za chwileczkę sobie mówili o pewnej metodzie modlitwy, medytacji i tu ta adoracja, tu te uwielbienie, o którym będzie mowa, to właśnie mamy mieć na myśli też ten potężny wszechświat, który Bóg stworzył i ten potężny Bóg jest przy naszych stopach w wieczerniku, przy stopach Jana, apostołów i do końca umiłował Judasza. Każdego. Czy jest ktoś taki, któremu Jezus nie chce obmyć stopy? Czy jest ktoś tak bardzo grzeszny, że żyjący w takich wielkich ciemnościach, że Bóg nie chce podejść i by obmyć te stopy? Nie. Jezus do każdego. Czasami myślimy, że to ta Faustyna Kowalska, że ci wielcy święci, mistycy. Nie. Im bardziej może jeszcze przeżywamy grzeszność, im bardziej może jakieś ciemności wewnętrzne, tym bardziej ta łaska wiary przez Słowo Boże dotyka nas i Jezus przychodzi do naszych stóp. Tak jak ten ksiądz biskup właśnie przy liturgii Wielkiego Czwartku. I wtedy rodzi się pragnienie. Jezu, rób ze mną, co chcesz, jeśli Ty tak mnie kochasz. Możemy właśnie w różnym doświadczeniu naszego życia otwierać się na tą miłość. Może to być na początku drogi. Było to rok temu w hospicjum w Chorzowie. Tak sobie myślę, jak to jako związane z apostolstwem chorych nie być w takim miejscu w tym czasie. I spotkałem Andrzeja, który, już skracając tą opowieść, nie był ochrzczony, któremu zostało kilka dni życia. Jego życie było wytatuowane, można powiedzieć, na jego ciele. Był ochraniarzem, dużo tatuażu. Mi się to kojarzyło z różnymi jakimiś takimi dziwnymi filmami. I ten człowiek 5 dni przed śmiercią wyznaje wiarę w Pana Jezusa, wyrzeka się tego wszystkiego. Będąc w wielkiej ciemności, ale nie do końca ze strachu przed śmiercią. Właśnie wyznaje wiarę w Pana Jezusa, chrzest, bierzmowanie, pierwsza komunia święta, później nadzwyczajni szafarze przynoszący komunię, 5. dzień, wiatyk, namaszczenie chorych i w otoczeniu mamy i taty, która też jakoś wchodzą na drogę nawrócenia, odchodzi do wieczności. Krótko przed śmiercią mówi, jak się mogę w księdzu odwdzięczyć. Jak spotkasz Pana Jezusa, tak mi to jakoś się skojarzyło z tą sceną przy krzyżu i ze słowami, dziś ze mną będziesz w raju. Jak będziesz z Panem Jezusem, to powiedz Mu o apostolstwie chorych. A pani doktor tak jeszcze mówi, ale też i o hospicjum naszym. Odszedł pojednany z Bogiem. To był początek i koniec drogi jego, czy właściwie koniec ziemskiej drogi, bo nadal się rozwija. Doświadczenie trudności, kryzysu, ale prowadzące ostatecznie do właśnie pełnego nawrócenia i przylgnięcia jego serca do Pana Jezusa. Kilka dni temu Dane mi było spotkać się z księdzem profesorem Szczepaniakiem, Lucjanem Szczepaniakiem, który jest chrześcijaninem, jest poetą, jest lekarzem i później został księdzem. Jest kapelanem w szpitalu uniwersyteckim, pediatrycznym w Krakowie i opowiadał o tym, że kapelan powinien być w tych miejscach, gdzie nikt nie chce pójść, a szczególnie miał na myśli oddział onkologiczny i dzieci, a jeszcze najtrudniej to rozmowy z rodzicami. I gdy pytałem go o to doświadczenie ofiarowania cierpienia za Kościół u dzieci, powiedział, że dzieci w bardzo wielkim procencie, bardzo świadomy sposób odchodzą. Świadome to znaczy z głęboką wiarą. Że jakby to niebo się bardziej otwierało nad nimi i ta wiara jest bardzo wyraźna, głęboka u dzieci. To początek, tu też koniec życia. A może mamy doświadczenia też różnych ciemności, które przeżywamy. Te ciemności mogą różnych spraw dotyczyć. Przeżywał je pewien kapłan, bardzo mi bliski z racji tego, iż poznawałem jego życie, XVII-wieczny mistyk, ksiądz Jan Jakub Ollier, jedna z czołowych postaci szkoły duchowości francuskiej. To czas bardziej znany świętego Wincentego a Paula albo świętą Małgorzatę Marię Alacoque z tego czasu, a Ollier to reformator kapłaństwa, tworzący seminaria, którego model właściwie pozostał do dzisiaj, kiedy przełożeni mieszkają razem z wychowankami. Był też proboszczem jednej z największej parafii paryskich, świętego Sulpicjusza. I po nawróceniu, które miało notabene miejsce też w drodze do kapłaństwa, przeżywa bardzo trudny okres, kryzys duchowo, psychiczno-duchowy. Tak to we wspomnieniach opisuje to doświadczenie. W tym czasie nie mogłem w ogóle wejść na ambonę, a kiedy znalazłem się na niej, nie miałem żadnego pragnienia w moim duchu i nie wiedziałem, co mówić. O niczym nie myślałem, żadnego słowa, żadnego pocieszenia. Nie miał właśnie żadnego pocieszenia w praktykach religijnych, w spowiadaniu się. Nazywał te praktyki religijne niebem spiżowym. Udręka nawet ta duchowa prowadziła jego myśli ku przekonaniu, że jest potępiony. Doświadczał żywej obecności szatana. I dopiero obraz Bożej miłości, objawiony w dziecięciu Jezus, zaczął powoli ten lód jego serca rozłamywać. Miłość Boża objawiona, pokazana w małym dziecku, w Synu Bożym, zaczęła powoli rozpracowywać jego serce. Na każdym etapie naszej drogi duchowej, czy to na początku, czy to gdy postępujemy, czy szukamy, pragniemy tej jedności Bożej, czy na końcu, w każdym momencie bardzo potrzeba nam tej wiary, że Jezus do końca nas umiłował. To doświadczenie, różnego rodzaju doświadczenia są bardzo ważne w języku psychologicznym, kryzysie duchowym, noce ciemne. One są bardzo ważne, bo one oczyszczają nas. Oczyszczają z przywiązania do rzeczy, innych, przede wszystkim do grzechów, a najbardziej do siebie. I Ollier jest twórcą pięknej metody modlitwy. Ona jest mniej znana, ale wydaje mi się, że warto ją przywołać. Ona jest oparta o Słowo Boże, którym chcemy żyć codziennie, a ona jest taka też praktyczna, bardziej prosta niż na przykład medytacja ignacjańska. Składa się z trzech punktów modlitwy, łatwych do zapamiętania. Pan Jezus przed oczyma, Pan Jezus w sercu i Pan Jezus na dłoniach. Kilka słów o tych częściach. Pierwsze jest ważne, żeby właśnie tak wchodzimy w tą modlitwę, to miejsce pustyni. Tym miejscem pustyni jest to miejsce, ale jest też ważne, żebyśmy mieli taki kącik w domu codziennie, rano. Szczególnie rano. I wchodzenie w tą Bożą obecność. Idę spotkać się z Panem Jezusem, nie ze swoimi myślami, z moimi lękami, z tym, co mam zrobić. To się naturalnie ciśnie nam do głowy. Wiara jest bardzo ważna. Idę do Pana Jezusa. Idę się z Nim spotkać. I jakby jest to możliwe. Czasami spać nie potrafimy z powodu różnych problemów. I potem rano się budzimy i w nas to jest. I nie wiemy, co z tym zrobić. I idźmy nawet w tym doświadczeniu z tą wiarą, że idę spotkać się z Panem Jezusem. Nie tyle z tym, co tak mi się do serca czy do głowy ciśnie. I pierwsze to jest Pan Jezus przed oczyma. Chcemy uświadomić sobie tą naszą grzeszność, to, że idziemy spotkać się i adorować wielkiego Boga i chcemy spojrzeć na Pana Jezusa, na Jego życie, na jakąś scenę z Ewangelii albo na obraz Jezusa miłosiernego, patrzeć i wpatrywać się. W spotkaniu Jezusa z Zacheuszem można zwrócić uwagę na jedno słowo, które trzykrotnie się powtarza. Dziś, dziś, dziś ze mną będziesz, dziś. Jezus chce dzisiaj się ze mną spotkać w tym moim doświadczeniu. Właśnie gdy też nie jesteśmy przygotowani, gdy Jezus nam pragnie obmyć stopy. Teraz, w tym momencie, z tym, co przeżywam, jestem przy Nim. I wpatruję się w Pana Jezusa, słucham, co On mówi. Posługuję się fragmentem z Ewangelii, to, co tam jest napisane. Wpatruję się, smakuję i trwam w jednym wyrazie, w jednym zdaniu, w jednym obrazie. To Pan Jezus przed oczyma. I staram się trwać przy tym, co najbardziej mnie jakoś porusza. Pozytywnie albo negatywnie. Byleby wytrwać w tym czasie. Później rozpoczyna się drugi etap modlitwy. Pan Jezus w sercu. On właściwie się rozpoczął już w tym pierwszym momencie, w tym pierwszym etapie, kiedy chcemy trwać w tym doświadczeniu, w tych, najpierw nazwijmy to, uczuciach. Wiecie, jaka jest największa odległość, którą człowiek powinien przejść w swoim życiu? To jest odległość między rozumem a sercem. To jest największa odległość. Aby to, co tu myślimy, także i o Ewangelii, o Jezusie, aby to zeszło do naszego serca. I trwać. Olie mówi, żeby wpatrywać się, kontemplować serce Pana Jezusa. Co jest w sercu Pana Jezusa? W sercu Pana Jezusa możemy poznać, jest to, co widzimy na zewnątrz, w czynach, w słowach. Dla mnie to było wielkim odkryciem, że litania do serca Pana Jezusa, jakoś tak byłem wychowany, że to jest litania taka tylko modlitwy wstawienniczej, że ja się modlę tą litanią za kogoś. A to jest pobożność i ważne. I z tego naskórka pobożności warto wejść głębiej, do czegoś, co jest bardziej podstawowe, do duchowości, do serca Pana Jezusa. W tym sercu, jak kończy się na przykład litania, modlimy się: Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twojego. I wpatrujemy się w pokorę Syna Bożego. Na przykład w to uniżenie, to, że Jezus stał się małym dzieckiem, to, że Jezus obmył stopy, że jest w Eucharystii obecny. Kontemplujemy pokorę Syna Bożego i trwamy w tej pokorze. Panie Jezu, te moje słowa, które wypowiedziałem, nie były pokorne. To rodzi naturalnie później zgrzyt z moim życiem. Pokazuje mi naturalnie, Pan Jezus, że to, co powiedziałem, to, co zrobiłem, nie było według Jego świętej woli. Ale tu się rozpoczyna nie tyle taki przykaz moralny, że coś tam trzeba było i coś złego zrobiłem i za to trzeba przeprosić. Nie, ja to wewnętrznie zaczynam poznawać, gdy trwam w obecności Bożej, trwam w miłości, w tej pokorze Jezusa, nagle odkrywam, że to moje życie, te słowa, te gesty nie były takie, jakby uczynił Pan Jezus. I rozpoczyna się praca mozolna. Nie dniami, nie tygodniami, latami. Praca u podstaw nad sobą. Co jest w duchowości ważne w naszej drodze modlitwy? Systematyczność. Systematyczność, nie zrywami. Pamiętam słowa nie tak dawno, znaczy kilkanaście chyba to było, już nie pamiętam, lat temu, piętro wyżej, świętej pamięci księdza Henryka Markwicy, gdyśmy tak właśnie na dniach wspólnoty, tych pierwsza niedziela września, byli mocno emocjonalnie, przeżywaliśmy te dni wspólnoty. Powiedział, że to jest ważne, ale ważna jest praca w ciągu roku. To jest ważne w oazie. I tak samo w naszej duchowości jest ważna systematyka. I trzeci punkt. Pan Jezus na dłoniach. Bardziej od postanowienia Olie proponuje pojęcie współpracy z Panem Jezusem. Jak to odkrywam, że Jezus jest pokorny? Ja w niektórych postawach nie. To pragnę wprowadzać w to życie dzięki łasce Bożej. I moi drodzy, gdy tak trwamy w tej modlitwie, w tej duchowości, w tej pewnej drodze, która trwa nie jeden dzień, ale tygodniami, latami, nagle rodzi się postawa wdzięczności za to, co otrzymujemy, za to, co mamy. Nagle nasze serce, nasze oczy, dłonie i nasze nogi, a przede wszystkim nasze serce zaczyna patrzeć, bić bardziej miłością Jezusa. Kiedy to się dokonuje? Nie wiemy. Inni nam mogą coś powiedzieć, ale nie to ważne. Ważne jest to, że Jezus jest w naszych sercach.
Księże Wojciechu, ksiądz nas wyciszył, także nawet boimy się klaskać, bo te słowa, tak jak miód, otwierały nam drogę do Pana Jezusa i za to dziękujemy, bo to jest Adwent, czas ciszy, czas radości, czas takiego szczęścia w tym hałasie, w tym zamęcie, który jest w nas, na najgłębszych pokładach naszego jestestwa. Moi kochani, ja niedawno znowu rozmawiałem z naszymi braćmi Żydami i muzułmanami i oni nam mówią: ludzie, co wyście zrobili ze swoim życiem? Oddzieliliście wiarę, religię od siebie, od świata. Ta chwila jak ta pomaga nam na nowo zjednoczyć to, co boskie i co ludzkie. Życie i pracę, modlitwę i kontemplację w jedno. Dziękujemy, księże Wojciechu, za te dobre, mądre słowa. Bóg zapłaci.